Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a z nami były prezydent Polski Bronisław Komorowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam, witam pana i witam słuchaczy.
Czy kwestia Jana Pawła II to jest element politycznej gry w tej chwili na arenie polityki Polski?
Za przyczyną głównie polityków Prawa i Sprawiedliwości staje się elementem gry politycznej, dlatego konsekwentnie ja apeluję o to, aby politycy od tego trzymali się jak najdalej. Jan Paweł II jest na tyle wielką postacią historyczną, że się sam świetnie obroni poprzez swoje dokonania, poprzez swoje znaczenie dla historii świata, Kościoła, historii także Polski. Obroni się znakomicie przez przypomnienie jego wielkiego wkładu w polską wolność, uzyskanie przez Polskę wolności, demokracji, suwerenności, ale także zachęcenie Polaków, wskazanie naszego miejsca w integracji europejskiej. Niepotrzebni są obrońcy fałszywi, tacy, którzy głównie chcą wykorzystać postać Jana Pawła II do własnej kampanii politycznej, partyjnej. Jana Pawła II należy bronić. Należy bronić przede wszystkim przed ryzykiem, takim próbą podjętą już próbą jakby zredukowania jego postaci do kwestii związanych z jego biskupimi decyzjami dotyczącymi księży oskarżanych o molestowanie seksualne. Oprócz tego należy bronić Jana Pawła II przed PiS-em, przed właśnie zawłaszczeniem tej pięknej postaci. Natomiast nie wolno bronić Jana Pawła II przed prawdą, nawet wtedy, jeśli ona jest bolesna i trudna. Ostatecznie to Jan Paweł II nas wszystkich nauczał, że prawda nas wyzwoli. Więc trzeba się z tą prawdą skonfrontować.
Czyli namawia
Kościół
pan
powinien otworzyć archiwa, powinien zachęcić historyków do zbadania tych archiwów, tak nie tylko IPN-owskich, ale przede wszystkim kościelnych. Jestem pewien, że z tego żadnego poważnego uszczerbku na pamięci Jana Pawła II nie będzie. Wie pan, nie ma ani na świętości. No, w historii chyba nie było żadnej postaci świętego, który byłby jednocześnie bezgrzeszny i zupełnie bez żadnych przewin, błędów i tak dalej. Nic tak dobrze nie robi, jak zdolność przezwyciężenia błędów i popełnionych jakichś słabości.
Papież Franciszek już odniósł się do tego. W wywiadzie dla Gazety Argentyńskiej powiedział dziennikarce, że takie były wtedy czasy, że władze kościelne tuszowały takie sprawy.
No i ja się 100% zgadzam z papieżem Franciszkiem. Takie były czasy, co nie znaczy, że to były dobre czasy. I to nie była dobra reakcja, ale za te reakcje absolutnie niedoskonałe Kościół dzisiejszy płaci ogromną cenę. Stąd jeszcze raz chcę powiedzieć, że dla mnie wzorcem jest postępowanie w tej kwestii Kościoła katolickiego we Francji, który otworzył archiwa, który powołał świecką komisję historyczną do zbadania tych spraw, ale także i rozliczył się wobec ofiar tych księży, którzy zgrzeszyli w stosunku do dzieci, zgrzeszyli w stosunku do Kościoła i w stosunku do prawa. Więc myślę, że ta wypowiedź papieża Franciszka ma szansę być zachętą dla polskich biskupów.
Zmieńmy temat, zostańmy przy polskiej polityce. Wspólne listy wyborcze w wyborach parlamentarnych. Od miesięcy już trwają te spekulacje, czy opozycja zjednoczy się, czy się nie zjednoczy. Jaki jest pana komentarz?
Wie pan, życzę opozycji jak najdalej idącej jedności, ale niewątpliwie dzisiaj o tą pełną jedność jest trudniej niż było jeszcze tydzień temu. Dlatego, że zachowanie części posłów lewicy, którzy po obejrzeniu reportażu w TVN-ie o Janie Pawle II już pobiegli na ulicę Jana Pawła II w Warszawie, aby demontować tabliczki z jego imieniem. Wydaje mi się, że to ogranicza możliwość porozumienia w bardzo szerokim spektrum ideologicznym. Natomiast jest możliwe i ja bardzo na to liczę i życzę sukcesu na pełne porozumienie w kwestii listy do Senatu, tak aby partie polityczne uzgodniły po jednym kandydacie w każdym okręgu wyborczym. Tak to było źródłem sukcesu opozycji 4 lata temu i liczę bardzo na zbudowanie wspólnego minimum programowego, które mogłoby być podstawą do wspólnych elementów kampanii wyborczej, a potem ewentualnie do wspólnego rządzenia.
Pan mówi o wspólnej liście do Senatu. To już zdaje się, że nie uda się, dlatego że bezpartyjni zapowiadają, że będą mieli swoich 100 kandydatów do Senatu.
Wie pan, nie sądzę, żeby ktoś poważny był skłonny wystawić swojego partyjnego kandydata do Senatu wbrew uzgodnieniom pomiędzy szefami partii politycznych. Takie rzeczy się zdarzyły 4 lata temu i skończyły się sromotną klęską takich samotników wystawionych. Więc myślę, że to będzie jednak wyciągnięta dobra lekcja, dobre wnioski z dobrej lekcji sprzed 4 lat.
Chciałbym teraz porozmawiać chwilę o mediach publicznych. Przez Pomorze Zachodnie cały czas przetacza się wielka dyskusja, czy one zostają rzeczywiście wykorzystane do tego, żeby dopiec i zaszkodzić konkurencji politycznej.
No, nie istnieją dzisiaj takie klasyczne media publiczne, które swoją publiczność, ten typ określenia tych mediów jako publiczne zawdzięczały temu, że były w jakiejś mierze zdystansowane od oczekiwań partii rządzących. Dzisiaj media publiczne działają pod dyktando i pod oczekiwania partii politycznej rządzącej, więc jestem pewien, że w ogromnej mierze, chyba że gdzieś się wykażą charakterem dziennikarze osobiście, albo może jako zespoły, że będą bronili swojego dobrego imienia i nie będą działali jako tuba propagandowa Prawa i Sprawiedliwości. Tak jak to się dzieje na przykład z telewizją publiczną, tak zwaną publiczną, która jest de facto właśnie no taką, jak to mówią, nie najładniej, ale polityczną szczujnią w stosunku do opozycji wobec PiS.
Liczy pan na to, że dziennikarze będą składali wypowiedzenia z pracy?
Liczę, wie pan, na różne rzeczy. Myślę, że nie znam środowiska zawodowego, w którym nie ma przyzwoitych ludzi. I nie znam takiego środowiska, w którym się pojawiają ludzie także ze względów koniunkturalnych, by nie chcieli zmienić frontu czy przynależności do takiej czy innej grupy politycznej, kalkulując na wybory i ich skutki. Więc myślę, że będą tacy dziennikarze, którzy i w mediach publicznych będą starali się przemycać jakieś elementy takie, powiedziałbym, które będą pozwalały im zachować choćby nawet we własnych oczach przekonanie, że są jakoś w miarę obiektywni. Liczę także, mówiąc wprost, na to, że niektórzy będą się bali pewnego rozliczenia po wyborach, jeśli źle trafią ze swoją podległością pod konkretną siłę polityczną.
Panie prezydencie, 24 lata Polski w NATO. Pan pamięta dobrze ten moment, kiedy wchodziliśmy do NATO. Pan także żegnał żołnierzy Związku Radzieckiego. Między innymi był pan w Świnoujściu, tam żegnał pan żołnierze. Jakby pan teraz przeniósł się na Ukrainę i wyobraził sobie, co tam w tej chwili się dzieje, jak długo to może jeszcze potrwać i czy żołnierze rosyjscy będą okupować Ukrainę przez wiele, wiele, wiele lat?
Wie pan, wspomniał pan o Świnoujściu. To był jeden z najszczęśliwszych dni w moim życiu politycznym i w ogóle życiu, bo jakby uczestniczyłem w odejściu ostatniego związku taktycznego radzieckiego jeszcze z ziem polskich i to bez krwawej bitwy, tylko w wyniku presji politycznej na Związek Radziecki. I mogę panu dzisiaj powiedzieć, że myślałem wtedy, wygłaszając przemówienie w imieniu rządu Hanny Suchockiej, myślałem o moim ojcu, żołnierzu Armii Krajowej, żołnierzu także i frontowym w czasie II wojny światowej, o połowie mojej rodziny ze starszych pokoleń, które walczyły o niepodległość Polski. A jak to przełożyć na Ukrainę? Ja jestem zawsze i byłem pełen zrozumienia dla spraw czysto wojskowych, bo z takiej rodziny pochodzę. I dla mnie wysiłek, służba żołnierska, ale także i obowiązek społeczeństwa, narodu, utrzymywania w dobrym porządku własnej armii jest oczywistością. Do dzisiaj sobie piszę jako wielką zasługę to, że kiedy w innych krajach natowskich zmniejszano budżety obronne, za moją przyczyną, byłem wtedy ministrem obrony narodowej, polski parlament w wyniku mojej ustawy podniósł finansowanie sił zbrojnych do 2% produktu krajowego brutto, co dało gigantyczny wzrost środków, które były przeznaczane przez lata całe na Wojsko Polskie. Ukraina dzisiaj jest godna szacunku najwyższego i jak najdalej idącego polskiego, ale także i natowskiego i unijnego wsparcia. Ukraina walczy o to, żeby znaleźć sobie drogę, uzyskać prawo do tego prozachodniego wyboru, był dokonany w Polsce, no jednak w latach 90. O tyle później Ukraina na tą drogę weszła, o tyle później, mam nadzieję, tą drogę szczęśliwie ukończy.
Bronisław Komorowski, były prezydent Polski, był dziś moim i waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego życzę Państwu.